Pomysł przekopu Mierzei Wiślanej sięga roku 1577. Już wtedy król Stefan Batory rozważał tę możliwość jako odpowiedź na bunt Gdańska. Projekt ostatecznie porzucono, ponieważ udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy zwaśnionymi stronami. Od tego czasu pomysł przebicia się przez Mierzeję przychodził i odchodził, aż ostatecznie został podchwycony i zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jego realizacja pozostawiła jednak w przestrzeni medialnej wiele wątpliwości i niedopowiedzeń, a jej koszty znacząco przekroczyły ustalony budżet. Pytanie zatem, czemu miał służyć przekop Mierzei Wiślanej? Do czego był on potrzebny Polsce i Polakom? I co najważniejsze, czy finalnie była to dobra czy może kiepska inwestycja dla kraju i podatników? Ciekawi? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Dzisiaj przeanalizujemy zasadność jednej z największych inwestycji rządowych ostatnich lat. Jeśli chcielibyście zobaczyć na kanale całą serię na temat inwestycji państwowych, to zostawcie hashtag inwestycje w komentarzu. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę jak zwykle o łapkę w górę, aby naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. Zatem czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na przekop Mierzei Wiślanej? Zalew Wiślany to część Zatoki Gdańskiej, która prawie w całości odcięta była przez Mierzeję Wiślaną. Jedynymi miejscami, przez które można było wypłynąć z zalewu na pozostałą część Zatoki Gdańskiej i na Bałtyk, były cieśnina Piławska i dość płytka rzeka Szkarpawa, wpadająca następnie do Wisły. Przy czym ta druga była dostępna jedynie dla mniejszych jachtów. Z cieśniną Piławską mieliśmy natomiast bardzo duży problem. Po pierwsze, nie dość, że nie leży ona w Polsce, to położona jest w Rosji, w obwodzie królewieckim. A zatem nie tylko sami nie kontrolujemy tego połączenia, ale kontroluje je także państwo potencjalnie wrogo do nas nastawione. Próby przepłynięcia przez cieśninę często kończyły się na utrudnieniach i marnotrawieniu cennego czasu, a czasem i brakiem zgody ze strony rosyjskiej. To z kolei od dawna utrudniało rozwój i dostęp do portu w Elblągu i innych pomniejszych portów w regionie. Rozwiązaniem tego problemu miało być właśnie przebicie się przez Mierzeję Wiślaną po stronie polskiej. Jako podstawowy cel projektu wyznaczono zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej. Rozwijając nieco ten zawarty w pigułce cel, można wskazać co najmniej kilka potencjalnych korzyści wynikających z przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z kłopotów dotychczasowych tras morskich z Elbląga była ich długość. Trasa Elbląg-Gdynia wynosiła 82 mile morskie, a Elbląg-Gdańsk 79 mil morskich, ponieważ prowadziły one drogą mocno okrężną. Przekop przez Mierzeję miałby natomiast skrócić trasy Elbląg-Gdynia i Elbląg-Gdańsk do odpowiednio 39 i 32 mil morskich. A to stanowiłoby naprawdę znaczące ułatwienie w kontekście tych połączeń. Port w Elblągu pomimo swojego potencjału nie ma znaczącej roli dla Polski, a mógłby pełnić choćby ważną rolę portu uzupełniającego działanie trójmiejskich portów. Rentowność portu w Elblągu nigdy nie była szczególnie spektakularna. Zysk netto, jaki zapewnił w roku 2022, wyniósł ponad 177 tysięcy złotych i został w całości przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych. Dobrze słyszeliście, we wcześniejszych latach było z nim dużo gorzej, bowiem podobnej wielkości koszty związane z tą infrastrukturą budżet poniósł choćby w roku 2019. Inwestycja w postaci przekopu Mierzei miałaby otworzyć przed portem nowe możliwości. Ówczesny wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka widział port w Elblągu docelowo jako czwarty port morski w Polsce po Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Wymagałoby to jednak inwestycji ze strony samego Elbląga, co w trakcie realizacji projektu powstawania nowej drogi wodnej stało się przedmiotem sporu między państwem i miastem. Poza Elblągiem nad zalewem położonych jest wiele miejscowości posiadających małe porty, takich jak Tolkmicko, Kadyny, Suchacz i Fromborg. Inwestycja miałaby się zatem przyczynić do zwiększenia ruchu pasażerskiego, żeglarstwa i turystyki nad zalewem.
Cały region mógłby zyskać przede wszystkim na turystyce i handlu. Na stronie rządowej mogliśmy się także dowiedzieć, w jaki sposób przekop wpływa na bezpieczeństwo kraju.
Przekop Mierzei Wiślanej realizuje jednocześnie strategię Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Utrzymanie pełnej zasady wolności żeglugi na Bałtyku jest celem strategicznym wszystkich państw naszego regionu. Chodziło zatem nie tylko o kwestie czysto ekonomiczne czy gospodarcze, ale także o niezależność i uwolnienie dalszych losów zalewu od rosyjskiego wpływu. Przekop Mierzei Wiślanej. Na jakim etapie jest inwestycja?
Całą inwestycję rozplanowano na 3 etapy.
Pierwszy, główny etap to przebicie się przez Mierzeję Wiślaną poprzez utworzenie kanału ze śluzą. Śluza jest potrzebna, aby bardziej zasolona woda z Zatoki Gdańskiej nie mieszała się z mniej zasolonymi wodami Zalewu Wiślanego. Oprócz tego pełni rolę regulującą poziom wody w razie konieczności. Pierwszy etap zawiera też w sobie budowę całej infrastruktury wokół kanału, takiej jak port osłonowy od strony Zatoki Gdańskiej, stanowiska oczekiwania z obu stron, kapitanat Nowy Świat, wraz z instalacjami i parkingami, infrastruktura drogowa czy ruchome mosty zaprojektowane tak, aby pojazdy mogły swobodnie przejeżdżać nad kanałem. Ten etap zakończono 17 stycznia 2022 roku. Na zalewie powstała również nowa sztuczna wyspa, zwana Wyspą Estyjską, która docelowo ma stać się rajem dla ptaków. Będzie to dokładnie 181-hektarowe siedlisko, które ma kompensować ingerencję w środowisko naturalne podczas przekopu. Wyspa usypywana jest powoli z urobku uzyskanego przy pracach związanych z inwestycją. Drugi etap inwestycji wiązał się z przebudową istniejącego uprzednio toru wodnego na rzece Elbląg, budową przystani niskich oraz budową mostu obrotowego w Nowakowie. Ten etap zakończył się latem 2023 roku. Z kolei trzecim i ostatnim etapem inwestycji są prace pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i na rzece Elbląg, tak aby cały tor wodny miał 5 metrów głębokości na całej długości. Celem jest, aby z drogi wodnej mogły korzystać statki do 100 metrów długości, 20 metrów szerokości i zanurzeniu do 4,5 metra.
Jeżeli mowa jest o projekcie tego przekopu, było wspominane, że chodzi o jednostki około 100 metrów, 3,5 tysiąca ton ładowności. I to są parametry praktycznie zgodne z tym, jakie typy jednostek funkcjonują na morzach europejskich. Są to jednostki, które poruszają się po naszym Morzu Bałtyckim, poruszają się po Morzu Północnym, które mogą dookoła Francji, Portugalii przepłynąć na Morze Śródziemne i są tych jednostek setki.
Sytuacja skomplikowała się natomiast na rzece Elbląg z powodu sporu pomiędzy państwem i miastem.
Rząd nie mógł się bowiem porozumieć co do tego, kto powinien sfinansować i przeprowadzić prace pogłębiarskie na niespełna kilometrowym odcinku wód, znajdujących się już w granicach portu.
Państwo w osobie dawnego rządu twierdziło, że ewidentnie leży to w obowiązkach miasta.
Wspomniany już Andrzej Śliwka mówił wówczas: rząd nie ma kompetencji do realizacji zadań inwestycyjnych w elbląskim porcie i na wodach znajdujących się w jego granicach. Miasto natomiast twierdziło, że takie podejście jest skandaliczne i że to państwo powinno dokończyć inwestycje w tym zakresie. To wyjątkowa sytuacja, kiedy rząd nie przyznaje się do swojej własności. Jaśniej już chyba nie można. Rzeka i tor są skarbu państwa, a pogłębienie to zadanie Urzędu Morskiego. To zadanie powinno mieć odzwierciedlenie w budżecie państwa, a nie samorządu. Mówił wtedy prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Cały ten spór trwał aż do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rząd zaoferował nawet dofinansowanie portu kwotą 100 milionów złotych, ale za cenę przejęcia przez Skarb Państwa pakietu kontrolnego w spółce, na co miasto nie chciało się zgodzić. Obecny rząd koalicyjny odziedziczył więc skomplikowaną sytuację po poprzednikach. Zatem pytanie brzmi, jak oni poradzili sobie z tym problemem.
Dalsze losy przekopu Mierzei Wiślanej. Na jakim etapie jesteśmy?
Mówiąc w skrócie, po wygranych wyborach państwo bardzo szybko zgodziło się na sfinansowanie ostatniego etapu inwestycji.
W styczniu została podpisana umowa na roboty pogłębiarskie na rzece, a wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski zapewnił, że państwo nie będzie próbowało przejąć portu w Elblągu.
Aktualny rząd nie myśli o przejęciu portu w Elblągu, gdyż jest on własnością miasta. Ma przeładowywać od 1,5 do 2 milionów ton surowca. Ten port będzie zarabiał sam na siebie. Cała inwestycja pogłębienia tego toru to 13,5 km. Rzeka Elbląg ma głębokość od 2,7 do 3 metrów, a my ją chcemy pogłębić do 5 metrów, żeby mogły nią pływać statki o pojemności 1000 ton. Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła dodaje informacje o kosztach, a także o budowie obrotnicy, która ma pomóc w manewrowaniu większych statków. W przegłosowanym właśnie budżecie jest zabezpieczenie 140 milionów złotych na pogłębienie rzeki. Ale zostanie jeszcze ostatni kilometr, o pogłębienie którego rząd PiS kłócił się z samorządem Elbląga, który podkreślał, że nie może sam wykonać tych prac, skoro to inwestycja państwowa. Koszt tego ostatniego kilometra wraz z budową obrotnicy, która jest tam niezbędna, to prawdopodobnie około 35 milionów złotych. Pogłębienie rzeki zacznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Natomiast na pogłębienie ostatniego odcinka i obrotnicę poczekamy nieco dłużej. Premier Donald Tusk potwierdził w lutym, że inwestycja zostanie dokończona, a Elbląg może być spokojny o swój port. Te 9 kilometrów zostanie w tym roku zaczęte, a te 900 metrów, które ma doprowadzić do portu w Elblągu, w przyszłym roku rozpoczniemy przygotowanie do tego. Nikt nie będzie szantażować Elbląga, czy mu się port zabierze, czy nie. Elbląg będzie miał port. Przekop Mierzei Wiślanej. Koszty i opłacalność inwestycji. Planowany koszt inwestycji miał wynieść około 880 milionów złotych. Teraz, gdy projekt jest niemal zakończony, wiemy, że ten koszt wyniesie około 2,13 miliarda złotych. Umówmy się, to dużo więcej niż zakładano. Zatem wysłuchajmy, jak o tej inwestycji wypowiada się Najwyższa Izba Kontroli.
Już na etapie przyjęcia programu przez Radę Ministrów w 2016 roku nie było możliwe pełne osiągnięcie celu głównego programu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienia wzrostu społeczno-gospodarczego. W wyniku wzrostu wartości programu o ponad 125% inwestycja straciła uzasadnienie ekonomiczne.
Zatem podsumowując, według analiz, na których opierały się założenia rządowe, inwestycja straciłaby swoją opłacalność ekonomiczną tuż po przekroczeniu 20% wzrostu nakładów inwestycyjnych. Wzrost ostatecznych kosztów wyniósł natomiast ponad 140%. Co policzono w analizie opłacalności? Po stronie kosztów wzięto pod uwagę koszty powstania inwestycji, koszty bieżącej eksploatacji, a także koszty utraty i fragmentacji siedlisk. Następnie porównano te dane do korzyści i oszczędności budżetu państwa w sektorach takich jak sektor morski, logistyczny, przemysłu i turystyczny. Policzono również korzyści wynikające ze wzrostu zatrudnienia. Cała inwestycja według założeń Urzędu Morskiego miała zapewnić dodatkowe 3342 miejsca pracy i nieść za sobą dalsze korzyści dla budżetu, takie jak zmniejszenie zasiłków społecznych i zasiłków dla bezrobotnych oraz wzrost wpływów z PIT.
Jeśli analizę wykonano prawidłowo, oznacza to, że przekop Mierzei będzie się zwracał bardzo, ale to bardzo długo. Oczywiście nadal przyniesie on ekonomiczne i społeczne korzyści, ale są one raczej niewspółmierne do poniesionych nakładów. Chyba że spojrzymy na tego typu inwestycje państwowe z nieco innej perspektywy niż tylko przeliczanie jej na zauważalne na dzień dzisiejszy efekty finansowe. Bowiem nie każda inwestycja kraju musi się od razu zwrócić, jeżeli mówimy także o kwestii bezpieczeństwa, niezależności czy większej kontroli nad rozwojem regionu. Gigantyczny wzrost kosztów doprowadził jednak projekt do punktu, w którym zwrot z inwestycji będzie mocno rozłożony w czasie. Na szczęście sami mamy dostęp do dużo ciekawszych rozwiązań, na przykład dla obcej waluty. Osobiście inwestuję na platformie Freedom24. Trzymam tam także poduszkę finansową w euro, gdzie mogę liczyć na zwrot do 8,7% w euro i dolarach w produktach na 3 do 12 miesięcy, zgodnie z warunkami, które widzicie w tabeli. Oprocentowanie jest powiązane ze stopami procentowymi w Europie i USA, więc może niebawem spadać. Środki są z kolei zabezpieczone do 20 tysięcy euro przez tzw. Investor Compensation Fund, czyli fundusz rekompensat, jakim objęci są europejscy brokerzy. W zależności od potrzeb można więc zaparkować oszczędności w ten sposób lub nimi obracać, inwestując w ETF-y czy akcje w Europie, Azji czy Ameryce.
Freedom 24 udostępnia bowiem możliwości inwestycji w tysiące produktów na różnych kontynentach. Do tego od 1 kwietnia wchodzą nowe kody promocyjne, dzięki którym możecie otrzymać nawet do 20 akcji na start o wartości od 4 do ponad $800 każda przy odpowiednim zasileniu rachunku. Akcje trafiają się Wam naprawdę różne, więc życzę szczęścia i koniecznie napiszcie do nas, co Wam się trafiło tym razem. Szczegóły oferty i promocji znajdziecie pod linkiem w opisie filmu, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo uprawnia on do ciekawych promocji wyłącznie dla bizonów. Przekop Mierzei Wiślanej. Utopione pieniądze czy potrzebna inwestycja? Profesor Włodzimierz Ryckowski z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim krytykuje przekop Mierzei Wiślanej, twierdząc, że nie ma on sensu z gospodarczego punktu widzenia. Profesor zwraca uwagę, że w odległości 60 km leży gdański terminal kontenerowy DCT. Wyremontowana jest droga ekspresowa S7, więc kontener z Gdańska dotrze do Elbląga i okolic w ciągu godziny. Po co ktoś miałby transportować taki ładunek przez nowy kanał? Z naszych wyliczeń wynika, że gdyby nawet obroty portu w Elblągu wzrosły do 1 000 000 ton rocznie, a stawki portowe zostały podwojone, to roczne wpływy portu sięgnęłyby 2 000 000 zł. Biorąc pod uwagę koszt budowy kanału, okazuje się, że nakłady zwracałyby się przez 450 lat. Warto jednak zauważyć, że przytoczone obliczenia dotyczą jedynie zysków samego portu i nie biorą pod uwagę wszystkich innych czynników, na które przekop Mierzei ma mieć wpływ, takich jak ruch turystyczny, rybołówstwo czy też żeglarstwo. Można bowiem powiedzieć, że inwestycja ta miała za zadanie pobudzić cały region, a w związku z tym mieć także długoterminowe konsekwencje gospodarcze. Do tego wydaje się, że profesor nie wziął pod uwagę kluczowych kwestii związanych z tym, jak masowy jest transport morski w porównaniu z lądowym odpowiednikiem.
Z Gdyni czy do Elbląga, czy z Gdańska do Elbląga mówimy o mniej więcej godzinie, półtora, jeżeli chodzi o ciężarówkę. Jedną ciężarówkę. Policzmy teraz, że statek śródlądowy, nawet wracając do statku do jednostek śródlądowych, jednostka śródlądowa bierze towaru tyle, co 130-150 ciężarówek.
Z tego powodu transport lądowy przy większych potrzebach będzie dużo wolniejszy i będzie wymagał przede wszystkim całej masy kierowców, a potrzeby załogowe jednostki morskiej byłyby dużo niższe.
Z Gdyni do Elbląga podejrzewam, niech trasa trwa samo płynięcie, że tak powiem, 8 godzin. To już tak jest bardzo, bardzo obszernie obliczone i w te 8 godzin dowozimy to, co 130 ciężarówek wiezie każda godzinę, czyli oni są w trasie 130 godzin. Tak? Transport wodny masowy jest szybszy od każdego innego transportu ze względu na to, że zabiera dużo więcej towaru.
Inne spojrzenie na przekop Mierzei prezentuje profesor nauk ekonomicznych Krzysztof Lux, który powiedział w wywiadzie: kiedyś mój sąsiad zapytał mnie w sklepie, kiedy to się zwróci. To ja go zapytałem, kiedy się panu zwróci ulica Grudziądzka. To jest droga, element infrastruktury. Przeliczanie tego na bieżące dochody jest pozbawione sensu. Równie dobrze możemy zapytać, kiedy nam się zwróci trasa Unii Europejskiej, rzecz dla Elbląga zupełnie podstawowa z punktu widzenia całości miasta. Tak nie można na to patrzeć w czysto kramarskim sensie. Pytanie zatem, czy taki punkt widzenia interesu narodowego i spojrzenia na infrastrukturę tego rodzaju jest również zasadny? Chętnie poznam Wasze opinie w komentarzach. Bursztyn sfinansuje przekop Mierzei. Czy tak się wydarzyło? Pozostała nam kwestia gigantycznych pokładów bursztynu, który miał być przecież wydobywany w miejscu przekopu. Jeszcze w 2016 roku niektórzy przedstawiciele rządu twierdzili nawet, że przekop może się samofinansować z uwagi na drogocenny surowiec. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowali nas, że prawdopodobnie, tak się szacuje, ten dosyć głęboki przekop spowoduje, że wydobędziemy tony bursztynu z tego miejsca. Twierdził w Radiu Gdańsk w 2016 roku Jarosław Selin, wiceminister kultury. Polityk sugerował również, że państwo mogłoby się na tym wzbogacić o około 880 milionów złotych, czyli dokładnie tyle, ile miała pierwotnie kosztować cała operacja przekopania Mierzei. Jednak już w 2019 roku Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej, dementował huczne zapowiedzi polityków, jakoby bursztyn był w stanie sfinansować całą inwestycję. Z kolei rok później Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ostudziło rozgrzane głowy, ogłaszając, że złoża bursztynu na terenie przyszłego kanału mają wartość około 7 milionów złotych. Niestety niedługo później i w tym przypadku okazało się, że potencjalne zyski rozpłynęły się w powietrzu, a samo wydobycie bursztynu nie ma żadnego sensu. Rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni rozwiała wątpliwości, mówiąc: z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność wydobycia stwierdzoną na podstawie analiz, stosunek potencjalnej ilości bursztynu i jego jakości do nakładów związanych z wydobyciem, podjęto decyzję o niewystępowaniu o koncesję na wydobycia. W 2021 roku w odpowiedzi na interpelację poselską dowiedzieliśmy się, że przy okazji prac przy przekopie udało się uzyskać całe 17 kg bursztynu, którego wartość wyceniono, uwaga, na poniżej 7 milionów złotych. W kuluarach mówi się nawet, że było to raczej bliżej 20 tysięcy. Wiemy już zatem, że przekop Mierzei Wiślanej z ekonomicznego punktu widzenia okazał się dość ciężki do obrony. Pytanie brzmi zatem: skoro inwestycja się nie zwróci, to czy warto ją kontynuować? Dlaczego nowy rząd kontynuuje inwestycję, którą tak bardzo krytykował? Chyba już do klasyki internetowych hitów przeszła wypowiedź pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z 2019 roku.
Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by był.
Jednak teraz, po wygranych wyborach, premier Tusk stwierdził, że zwyczajnie za dużo wydano na tę inwestycję, aby teraz ją porzucić. O przekopie powiedział: sprawa jest prosta, trzeba go dokończyć. Czy on się Tuskowi podoba, czy nie, to nie ma znaczenia. Nie pozwolę zmarnować tego, skoro już tyle wpakowano w tę inwestycję. Analityk do spraw transportu Dominik Sipiński wypowiada się następująco na ten temat. Wydaje się, że logika rządu jest taka, że na te inwestycje wydano już tak dużo, że trzeba ją dokończyć, aby miała ona jakikolwiek sens, aczkolwiek co do zasady nie ma ona ekonomicznego sensu. Budując tor wodny łączący wspomniany kanał z Elbląskim portem, zminimalizujemy jej bezcelowość. Z punktu widzenia infrastrukturalnego jest bowiem szansa, że wtedy z kanału zacznie korzystać więcej jednostek i w niewielkim stopniu jakiś ruch zostanie przekierowany z Gdańska do Elbląga, który zacznie te jednostki obsługiwać. Pan Sipiński tłumaczył również, czemu od początku ta inwestycja miała małe uzasadnienie ekonomiczne. Twierdził, że ruch, jaki może obsługiwać port w Gdańsku, jest znikomy, bo będą tam mogły wpływać statki drobnicowe, a nie kontenerowce ze zbożem lub z gazem. Wskazał również na brak połączenia miasta Elbląg z siecią kolejową. Wspomniał też, że sama możliwość wpływania do portu większych niż dotychczas jednostek nie musi automatycznie spowodować, że będą one tam wpływać, gdyż zachęcenie armatorów do przenosin z Trójmiasta do Elbląga może okazać się trudne.
W tej sprawie należałoby się zgodzić z premierem i cytowanym panem Sipińskim, że na tym etapie warto ukończyć inwestycję, aby przyniosła ona wszystkie korzyści, które tylko może przynieść. Jesteśmy już po prostu zbyt daleko w tym procesie, dlatego głupio byłoby się teraz cofać. Do tego nasze relacje z Rosją gwałtownie się pogorszyły od czasu podjęcia decyzji o przekopie.
Od września 2022 roku do końca sierpnia 2023 przez kanał na Mierzei przepłynęło 1800 jednostek. Ta liczba powinna wzrosnąć po pogłębieniu dostępu do portu w Elblągu.
Większość nakładów inwestycyjnych i tak już została poniesiona, więc im większy zwrot kosztów inwestycji uda nam się osiągnąć, tym lepiej dla państwa.
Największe błędy zostały popełnione już na etapie planowania, ponieważ ówczesny rząd, a w zasadzie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, podczas przygotowania programu opierał się na nierzetelnych założeniach opracowanych przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Nie określił także w sposób realny niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego dla programu.
W tej sprawie posłuchajmy raz jeszcze kontrolerów NIK.
W celu umożliwienia ukończenia inwestycji początkowa jego wartość określona na 880 milionów złotych została zwiększona do 2 miliardów 127,5 miliona złotych, to jest o ponad 140%. Przyczyną tak znacznej zmiany było rozszerzenie zakresu rzeczowego programu, dodano do niego kosztochłonne zadania, których nie przewidziano na etapie planowania przedsięwzięcia. Dodatkowo z czasem wzrastały koszty realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w tym programie.
Nie da się nie zauważyć, że to kolejna państwowa inwestycja, w której zarówno politycy, jak i eksperci nie byli w stanie poprawnie oszacować kosztów przedsięwzięcia. Dlatego ponownie mamy do czynienia ze sporym niedoszacowaniem projektu i mrzonkami na temat jego samofinansowania, przez co wielu Polaków do dziś zadaje sobie pytanie:
a komu to potrzebne?
A komu to potrzebne?
A dlaczego?
Dlaczego?
A może rację w tym wszystkim ma wspomniany profesor Lux, który twierdzi, że na inwestycje tego rodzaju w ogóle nie należy patrzeć jako na coś, co powinno się zwrócić. Może powinniśmy potraktować ją jako drogę, która jest potrzebna regionowi i Polsce, jako koszt, który warto było ponieść chociażby po to, aby mieć pełną kontrolę nad ruchem wodnym w tej lokalizacji. Wyobrażacie sobie, jak na ten moment wyglądałyby przeprawy przez cieśninę Piławską? Czy w obecnym stadium wydarzeń geopolitycznych moglibyśmy sobie pozwolić na pytanie Rosjan o zgodę? W końcu cały przekop Mierzei pomógł uniezależnić ruch wodny od zgody Rosji, co w świetle wojny, sankcji i pogorszonych stosunków też ma niebagatelne znaczenie. Jestem ciekawy waszego zdania w tym temacie. Czy z perspektywy czasu uważacie, że przekop Mierzei Wiślanej miał sens, czy może od początku był jedynie marnotrawstwem pieniędzy podatników? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli ten materiał był dla was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów, które widzicie wokół mnie i które warto nadrobić. Cześć!